Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Chciałbym się podzielić Słowem Bożym i to będzie Słowo Boże, które ma coś zmieniać w naszym życiu, tak? Tak naprawdę każde Słowo Boże, które jest wypowiedziane przez Boga albo które czytasz, ma pewnego rodzaju zadanie do wykonania w tobie i jakby to ty musisz pozwolić Bogu, żeby On te zadanie w tobie wykonał, tak? Jak wychodzimy stąd, to powinniśmy sobie zadać pytanie, o czym On mówił, tak? Co ja mam zrobić, albo czego się dowiedziałem i co mogę doświadczyć więcej, tak? O co chodzi? I wtedy w ciągu tygodnia możemy pomyśleć o tym, możemy coś zrobić nowego i odkryć coś w Bogu. Nie zrobiłem dzisiaj prezentacji, bo nie chciałem, ale chciałem was prosić, żebyście otwierali Biblię. Ci, którzy mają, a ci, którzy nie noszą, to żeby zaczęli nosić, albo wgrajcie sobie do komórek, po prostu popatrzcie tam na te słowo, które będę czytał. Różnie. I tak. Dobrze. Rozpocznę od Pieśni nad Pieśniami, 2:15. Pieśni nad Pieśniami, 2:15. Jest tam napisane w ten sposób. Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze nie zakwitają. A winnice nasze zakwitają. Czyli tutaj jest powiedziane, aby złapać jakieś lisy albo nawet małe liski, ponieważ winnice kwitną, tak? Zaczyna tam przynosić owoc, latorośl, ale pojawiają się szkodniki, pojawiają się różne zwierzęta, które chcą zniszczyć to, co się rodzi. I między innymi, jeżeli mówimy o winnicy, to wokół winnicy powinien być dobry mur, tak? Mur, który pozwoli nam odgrodzić się od tych zwierząt, tak? Pozwoli nam ochronić to, co jest tam w środku, ten owoc. I posłuchajmy dalej. Księga Przypowieści, 25:28. 25-28. Człowiek nieopanowany jest jak miasto z rozwalonym murem. A kawałek wcześniej czytamy tak. Księga Przypowieści, 24:30. Szedłem koło roli próżniaka i koło winnicy głupca, a oto wszystko porosło chwastem, powierzchnię jej pokryły pokrzywy, a kamienne ogrodzenie było rozwalone. Gdy na to spojrzałem, zwróciło to moją uwagę, ujrzałem to i wyciągnąłem stąd naukę. Trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę założysz ręce, aby odpocząć, a wtem zaskoczy cię ubóstwo jak włóczęga i niedostatek jak zbrojny mąż. I dzisiaj chciałem wam powiedzieć o tym, że w naszym życiu możemy zaobserwować to, że zaczynamy wydawać owoce dla Boga. I to jest bardzo dobre, że kiedy rodzisz się na nowo, kiedy żyjesz z Bogiem, to Bóg cię uzdolnił do tego, żebyś się rozwijał i wydawał owoce. Tak? I Jan zapisał, że kiedy my przynosimy owoce, to my przynosimy chwałę dla Boga. Więc każdy z nas chce przynieść owoc, tak? Amen? Każdy z nas jest tak zaprogramowany przez Boga, tak stworzony, żeby przynosić owoce. Amen? Ale są różnego rodzaju rzeczy, które chcą nas zatrzymać w tym, ażebyśmy przynosili te owoce. I nawet kiedy tam są te owoce, to przeciwnik wysyła różne rzeczy do naszego życia, ażeby zniszczyć to, co tam jest. I posłuchajcie jeszcze raz. Połapcie lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają. Bóg cię stworzył po to, żebyś przynosił owoce. Ale również Bóg dzisiaj do ciebie mówi, żebyś pochwytał te lisy, albo nawet te małe liski, to, co niszczy twoje życie, a żeby ten owoc był trwały w twoim życiu. I jak czytamy, człowiek, który nie potrafi się kontrolować, to jest jak człowiek z rozwalonym murem. Musimy kontrolować swoje życie, potrafić zarządzać swoim życiem tak, aby ono było życiem świętym, oddanym Panu Bogu, pełnym wiary i Bożego zwycięstwa, pełnym Bożej obecności w naszym życiu i Jezusa Chrystusa. Amen? Musimy zbudować ten mur, który może być przedstawiony jako mur Słowa Bożego, mur modlitwy, mur Bożej obecności, który sprawi, że te owoce, które wiesz, w tobie zaczynają kwitnąć, one naprawdę będą tak wielkie, że nie jeden człowiek powie chwała Bogu. I widzicie, czytamy w Księdze Przypowieści w 24 rozdziale od 30 wersetu, że byli ludzie, których można nazwać leniwymi albo próżniakami, głupcami, którzy zamiast zatroszczyć się o swoją winnicę i zatroszczyć się o swój ogród, to po prostu nic nie zrobili. Nic nie zrobili. I to ogrodzenie, ten mur, który był naokoło nich, on był rozwalony. I przeciwnik, i zwierzę, cokolwiek było, mogło wtargnąć tam. Więc ten mur jest rozwalony, dlatego że ktoś jest próżniakiem albo leniwcem, tak? Albo jest głupcem. I wierzę, że nikt z nas w tym miejscu nie chciałby być nazwany głupcem. Ani nikt z nas w tym miejscu nie chciałby być nazwany leniem albo leniwcem, tak? Amen? To nie jest dobre określenie. I jako chrześcijanie powinniśmy dołożyć wszelkich starań, a być osobą, która jest w stanie się opanować swoje życie, prowadzić swoje życie w taki sposób, aby wydawało owoce. I chciałbym dzisiaj pomówić trochę, wiecie, o tych lisach, albo o tych liskach, o dużych i małych rzeczach, które mogą niszczyć nasze życie, tak abyśmy nie wydawali owocu. Amen? Czasami są to rzeczy tak błahe, wydaje nam się, pojawiło się i zniknie, ale okazuje się, że nagle coś się w twoim życiu psuje. Więc Biblia mówi, połap te lisy, połap te liski, odrzuć to, co psuje twoje życie z Panem Bogiem. I chciałbym podać kilka przykładów, wiecie, ale chciałbym też prosić Boga, żeby Bóg mówił do twojego życia, żeby Pan Bóg mówił tobie dokładnie, czym są dla ciebie te liski, czym są dla ciebie te lisy, które próbują wtargnąć przez ten mur do twojego życia, żeby zabrać tobie to, co Bóg dla ciebie przygotował, albo to, co już tobie wykonał. Chciałbym powiedzieć o 5 takich rzeczach, które naprawdę, jeżeli pozwolisz w swoim życiu, żeby one gdzieś mieszkały i atakowały ciebie i nic z tym nie zrobisz, to naprawdę będą niszczyć twoje życie, a nie wyda ono owocu, takiego, jako Bóg chciałby, obfitego owocu. Jednym z nich jest niewiara, innym narzekanie i szemranie, innym nieposłuszeństwo i bunt, innym różnego rodzaju nałogi albo niskie poczucie wartości. Tak? Chciałbym przeczytać taki mały fragment ze Starego Testamentu, taką pewną historię, która obrazuje nam, czym jest niewiara. Jak może się skończyć? Wiesz, kiedy w twoim życiu pojawiają się takie ziarna niewiary, to się nie uda, tak Bóg nie, tego Bóg dla mnie nie zrobi, to jest niemożliwe. I ty pielęgnujesz te ziarna i wręcz podlewasz je, to powiem ci, na pewno one wydają owoc. Więc my jako chrześcijanie powinniśmy powiedzieć, stop, złapię tego lisa, złapię tego liska i wyrzucę go z tego ogrodu, który Bóg mi dał. I czytamy w 2 Księdze Królewskiej, 7 rozdział, o takiej historii. Pewne miasto zostało najechane przez wroga, w tym mieście był Elizeusz i Elizeusz mówi tak. 7 rozdział 2 Księgi Królewskiej. Elizeusz mówi tak. Słuchajcie słowa Pańskiego. Tak mówi Pan. Jutro o tym czasie miara przedniej mąki będzie za jednego sykla, a 2 miary jęczmienia również za jednego sykla w bramie Samarii. Miasto zostało najechane przez wroga i brakowało jedzenia tam. Po prostu ceny szły do góry, ludzie głodowali. I Elizeusz ma takie proroctwo. Tak, a tak będzie. Taka będzie cena, ceny spadną, ludzie zaczną mieć co jeść. I dalej czytamy, na to adiutant, czyli można powiedzieć jakiś żołnierz, na którego ramieniu król się wspierał, odpowiedział mężowi Bożemu mówiąc. Choćby nawet Pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim, to czy ta rzecz mogłaby się stać? Zobaczcie, jaka ta osoba miała postawę. Przychodzi Boży mąż, prorok, uczeń Eliasza, który słucha Boga i mówi, tak, a tak będzie. A tutaj sługa królewski staje i mówi, nawet jakby Pan dziury w niebie zrobił, to jest niemożliwe, żeby się wydarzyło. Tak, taki rodzaj niewiary ten człowiek przedstawiał. I nie tylko, że lepiej jakby siedział cicho, a on przy królu stał i się zaczął odzywać. I słuchajcie dalej. Prorok powiedział tak, a on rzekł, oto zobaczysz to na własne oczy, lecz jeść z tego nie będziesz. I widzisz, i tak jest z niewiarą. Jeżeli pozwalasz w swoim życiu, żeby niewiara rozwijała się, to widzisz naokoło, że ludzie jedzą z tej wiary, którą mają, ze społeczności z Bogiem, z błogosławieństwa, ale ty tego nie jesz, bo ty pielęgnujesz sobie tą niewiarę. Bo ty słuchasz rzeczy, które budują w tobie niepewność, strach, zwątpienie. To jest jak ten lisek, który wpada, wiesz, do tej winnicy i próbuje narozrabiać. Niewiara jest niszcząca. Czytamy zakończenie tej historii, kawałek dalej, werset 16. I była miara przedniej mąki, tak jak prorok Elizeusz przepowiedział, za sykla i 2 miary jęczmienia za sykla, według słowa Pana, które powiedział Elizeusz. A król ustanowił adiutanta, na którego ramieniu się spierał, tego niewierzącego, nadzorcą nad bramą miejską. I teraz zobaczcie, jak to się skończyło. Lecz lud stratował go w bramie na śmierć, tak jak przepowiedział mąż Boży, który przemówił wtedy, gdy król wstąpił do niego. Czy ten adiutant widział to, co prorok przepowiedział? Czy skorzystał z tego? Nie skorzystał. On był osobą, która nie uwierzyła w to. Więc wyrzućmy z siebie, wiecie, bądźmy osobami, które sprawdzają swoje serce, czy mamy wiarę, czy nie. Ty masz wiarę w Boga i to jest dobre. Ale wiecie, kiedy przychodzą różne sytuacje do naszego życia, sprawdź swoje serce, czy twoje serce reaguje wiarą, zaufaniem Bogu, czy w twoim sercu pojawia się niepewność, strach. I mówisz, to się nie uda. Bóg tego nie zrobi dla mnie. Nie wyjdzie. Bo może się okazać, że jak pozwolisz, żeby ten lisek wpadł do tej winnicy, że ty będziesz oglądał, że inni ludzie doświadczają Bożych rzeczy w swoim życiu i wręcz będziesz im zazdrościł, ale sam z tego nie będziesz jadł. Bo pozwalasz, aby niewiara, przeciwieństwo wiary gościło w twoim życiu, wręcz było domownikiem. Posłuchajcie, co Pan Jezus powiedział. Bo zaprawdę, Mateusza 17 rozdział, 20 werset. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam i przeniesie się. I nic niemożliwego dla was nie będzie. Kiedy ja czytam te wersety, to ja patrzę i mówię tak. Chcę mieć przynajmniej tyle wiary, ile ziarnko gorczycy. Dlatego, że ten rodzaj wiary sprawia cuda. Ludzki, nie wiem, rozum, natura często patrzy na różne rzeczy bardzo negatywnie. I stwierdza, no to ja nawet nie mam zianka, wiary jak zianko gorczycy. Ale to nie jest to, co Pan Jezus tutaj powiedział. Pan Jezus powiedział, że nawet gdybyś miał troszkę, minimalnie, to w Twoim życiu będą się działy Boże rzeczy, rzeczy niemożliwe. Więc Kościele, bądźmy ludźmi, którzy przynajmniej tyle okażą wiary, tak? Kiedy czytane jest Słowo Boże, kiedy Ty znasz Boże Słowo, kiedy przychodzą różne wyzwania do Twojego życia, kiedy przychodzą próby albo testy, to bądź osobą, która przynajmniej tyle wiary okaże. Dlatego, że tyle wiary, przynajmniej jak ziarnko gorczycy, sprawi cud w Twoim życiu. Amen? Otworzy Boże działanie w Twoim życiu. Tak jest. Jezus tak powiedział. Więc lepiej mieć przynajmniej tyle wiary, jak ziarnko gorczycy. Przynajmniej trochę. Wszyscy pokażcie trochę. Tak? Powiedz, mam wiarę. Tak? Bóg mi ją dał. I wyrzucę wszelką niewiarę ze swojego życia. Będę ufał Jezusowi. On jest moim Panem. Amen? Biblia mówi, połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają. Drugą rzeczą, o której chciałem wspomnieć, to jest nasze negatywne nastawienie, narzekanie i szemranie. Kto czyta Stary Testament, wie, że Izrael to był naród, który szemrał twardego karku, któremu się niewiele rzeczy podobały, co Bóg uczynił w ich życiu i oni ciągle szemrali. Wręcz czasami to nie było takie głośne. Szemranie to jest, że on tam, wiecie, pod nosem mruczy i... Ale jego postawa jest no, straszna, negatywna, mówiąca, że z niczego nie jest zadowolony. I kiedy pozwolimy sobie, żeby ten kwas wlał się do naszego życia i pod nosem cały czas mruczymy, zamiast Słowo Boże mówi, abyśmy za wszystko Bogu dziękowali, abyśmy mieli serce takie wypełnione wdzięcznością, jeżeli zmienimy to i będziemy mieli ten kwas szemrania, narzekania, że wszystko jest do niczego, zatruwamy całe swoje życie. To jest jak ten lisek albo lis, który wpada do tej winnicy i pomimo tego, że tam jest miejsce, żeby owoce mogły kwitnąć, a żeby kwiaty mogły kwitnąć i przynosić owoce, to jest zatrzymane, bo ty szemrasz, narzekasz i to może być związane z Kościołem, tak? Możesz narzekać na to, co się dzieje w Kościele, jak Bóg działa, jak nie działa. Możesz narzekać na swoje życie, na życie żony, nie wiem, na politykę, na wszystko. Każdą rzecz możesz znaleźć, wiecie, obojętnie jak dobra była ta rzecz, to i tak możesz znaleźć coś, co jest nie tak i możesz sobie to poszemrać. Tylko jak czytamy Boże Słowo, to w żadnym fragmencie narzekanie albo szemranie nie jest powiedziane, że to jest dobra cecha męża albo kobiety Bożej, tak? Także jak chcemy przybierać te cechy mężów Bożych, bohaterów wiary, to musimy odrzucić złe słowa. I Jakub w 3 rozdziale pisze coś takiego. Jakub 3 rozdział. Dopuszczamy się bowiem wielu uchybień, jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język. Te słowa nam mówi o tym, jaka wielka moc jest w języku. Porównane jest to do wędzidła, które wkłada się do pyska konia, tak? Albo do steru, który steruje całym okrętem. Co to znaczy dla nas? Że jak będziemy umieć posługiwać się właściwie językiem, to będziemy dobrze kierować swoim życiem. Będziemy dobrze kierować swoim życiem, tak jak ster manewruje, tak? Steruje tym statkiem. Więc niech Bóg nam dopomoże, modlimy się, abyśmy właściwie mogli używać języka. a żebyśmy używali właściwych słów do innych ludzi, właściwych słów do siebie, właściwych słów opisujących to, co widzimy. Dlatego, że narzekanie albo szemranie, ciągłe niezadowolenie wyrażane słowami i postawą, to ciebie niszczy, a tak samo oddziałuje na zewnątrz. Stawajmy się ludźmi, którzy są pozytywni. Stawajmy się ludźmi, którzy ufają Bogu i świadomie wypowiadają pewne słowa. Intencjonalnie decydują się, że czegoś nie powiedzą, powiedzą coś innego. Taki podam wam dość zabawny przykład. Moja żona ostatnio mi go wspomniała, mówi, miała taką znajomą w Szwajcarii i nawet kiedy, to była jakaś pani w biurze pracowała, i nawet kiedy ta pani była niezadowolona i nie podobało jej się to, co ludzie wokół niej robili, to ona do nich przychodziła i mówiła, kochanie albo kochany. Wiecie, te słowo od razu otwierało, tak? Po tym kochanie albo kochany było kilka słów, które trzeba było wypowiedzieć, coś było nieprawidłowo zrobione albo coś powinno być zrobione, ale te słowo było to słowo klucz, które otwarło drogę do tego, żeby człowiek mógł posłuchać. Więc uczmy się, jak stosować takie dobre słowa, tak? Dobre słowa, magiczne słowa. Dziękuję, proszę, tak? Kochanie, fajnie, że jesteś. Dobrze, że jesteś. Trzecia rzecz. Nieposłuszeństwo i bunt. Tak? To jest taka upadła albo cielesna natura człowieka, że my jesteśmy zbuntowani. Że działamy przeciwko jakiejś władzy. Przeczytam wam fragment historii, którą przeżył pierwszy król Izraela. Jest zapisana w pierwszej księdze Samuela, 15 rozdział. I mówi właśnie o jego nieposłuszeństwie. Mówi o Saulu, tak? Tym królu, który był przed Dawidem. I Samuel, prorok, przyszedł do Saula i powiedział mu tak, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. I później mu powiedział, ponieważ zgardziłeś rozkazem Pana, więc i on zgardził tobą i nie będziesz królem. Ale chcę powiedzieć tak, że w naszym życiu, jeżeli nie skupimy się na wydawaniu Bożego owocu i dbaniu o to, żeby ten ogród był pięknym ogrodem, który jest u nas, to cielesna natura człowieka bardzo często chciałaby w nas panować. Tak? I to my w naszym duchu musimy powiedzieć, nie, nie zgadzam się na to. Jedną z tych cech takiego cielesnego życia jest to, że ty się buntujesz albo jesteś nieposłuszny jakimś autorytetom, tak? Po pierwsze, przede wszystkim Bogu. Człowiek jest nieposłuszny, nie będzie Boga słuchał, nie będzie słuchał to, co on napisane. On ma swój pomysł na życie. On ma swój pomysł na to, jak to zrobić i kiedy to nie wychodzi, to jest zbuntowany i jeszcze bardziej złości się na Boga. Ale naszym rozwiązaniem, Kościele, jest to, abyśmy byli posłuszni Bogu, abyśmy pokazali, że my słuchamy Boga i czynimy to, co Bóg mówi, tak? Więc jeżeli odkrywasz w swoim życiu takie, wiecie, ziarna nieposłuszeństwa, ty wiesz, że Bóg to powiedział, ale ty robisz to, to możesz zostawić to i ten lisek, albo ten lis, po prostu wiecie, w tym twoim ogrodzie po prostu niszczy i u ciebie nie ma za dużo owocu. Ale jeżeli powiesz, złapię tego lisa, złapię tego szkodnika, wyrzucę, to znaczy, że jeżeli odkryjesz w swoim życiu takie nieposłuszeństwo w stosunku do Boga, do tego, co Bóg mówi w swoim słowie i powiesz, nie, teraz wiem, że to jest Bożą drogą, żebym coś zrobił, to więc ja to zrobię. Jeżeli dowiadujesz się tutaj czegoś, że masz zrobić, to zrób to. Jeżeli dowiadujesz się, że czegoś nie robić, to zrób to, bo to jest okazanie Bogu posłuszeństwa. Idąc dalej, Boże Słowo nas uczy, że są autorytety w naszym życiu. Jeżeli ty się buntujesz przeciwko wszystkim autorytetom, to to jest coś, co Bóg nie pochwala. bo Bóg jest autorytetem i Bóg nadaje autorytet i władzę, tak? I wszyscy młodzi ludzie, tak? Nie buntuj się przeciwko swoim rodzicom, tak? Tak? Młodzi ludzie, o mnie było. Tak? Bo są autorytety od Boga. Ludzie, którzy pracują, jest szef, może być dobry, fajnie jak jest dobry szef, ale jak jest zły szef, to jest autorytet od Boga. Nie buntujmy się przeciwko niemu. Błogosławmy, módlmy się, wykonujmy nasze obowiązki, tak? To jest autorytet, który Bóg nadał nad twoim życiem. Więc jeżeli odnajdujesz w twoim życiu jakieś nieposłuszeństwo, odrzuć to, żeby to nie był jak ten lis, który wpada do twojej winnicy i po prostu niszczy ciebie. I ty masz po prostu taką postawę buntu. I ja spotykam takich chrześcijan, którzy się na wszystko buntują. Chrześcijan. Wszystko im się nie podoba i nikogo nie będą słuchać. I mają takie pojęcie, że jak powiedzą, że oni będą Boga tylko słuchać, to myślą, że to jest tak duchowe, a to jest nieprawda. Bo często jest tak, że jak ty posłuchasz drugiej osoby, tak, to znaczy, że Boga słuchasz. Amen. Punkt czwarty. A, jeszcze tutaj mam fragment o nieposłuszeństwie i buncie. Słuchajcie, Samuel dalej powiedział tak. Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani, tak? Czwarty taki lisek, jak ja to nazywam, to są nałogi. Jeżeli masz jakieś nałogi w swoim życiu, i po prostu coś cię wiąże, to jest ten lis, który niszczy twoje życie. Nałóg to jest jakiś zły nawyk, tak? Który jest jak związanie. Niektórzy mówią, że ludzie są związani internetem. On ciągle musi ten internet, wiesz, nie może przeżyć paru minut bez internetu, tak? Ludzie są związani paleniem papierosów, piciem alkoholu, braniem narkotyków, tak? Robieniem innych rzeczy, które niszczą ich życie. I oni są świadomi tego, że niszczą ich życie, ale nic z tym być może nie robią. Więc to może być lisek w twoim życiu, który wpada do twojej winnicy, tam gdzie masz pielęgnować Boże życie, Boże owoce i on może niszczyć, dopóki ty nie powiesz stop. Teraz ja tu rządzę i wyrzucę to. Teraz ja mówię, co ma się dziać. I słuchajcie, w Jezusie Chrystusie mamy wolność. W Jezusie Chrystusie mamy wolność. Ty masz wolność w Jezusie Chrystusie, żeby samemu, nie z przymuszonej woli, wybrać, czy dzisiaj zapalisz, czy nie zapalisz. Ty masz wolność do tego, czy weźmiesz, czy nie weźmiesz, tak? Czy otworzysz internet, czy nie. Ja mam wolność. I apostoł Paweł powiedział, że każdy z nas jest powołany do wolności. I apostoł Paweł powiedział tak, wszystko mu jest wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne, tak? Więc z tą myślą przeczytam jeszcze jeden fragment. Chrystus wyzwolił nas, czyli On nas uwolnił, abyśmy w tej wolności żyli. I apostoł Paweł mówi, stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Tak pisał do Galacjan. Więc chcę ci powiedzieć, weź ten werset i kiedy ty przeżywasz walkę z różnymi nałogami, zacznij ogłaszać ten werset nad swoim życiem. Zacznij ogłaszać te Słowo Boże i powiedz tak, Chrystus wyzwolił mnie, On mnie uwolnił, abym w tej wolności żył i będę stał niezachwianie i nie poddam się pod jarzmo niewoli. Tak? Zacznij używać swojego języka. To jest zapisane w Galacjan w 5 rozdziale. Zacznij mówić do tej góry, do tego nałogu, do tego, co cię niszczy. Nie, ja będę żył w wolności. Ja wydam pieniądze na coś innego. Ja będę zdrowy. Ja będę ładnie pachniał, tak? Ja będę dobrze ubrany. Nie zniszczę swojego życia w ten sposób. Nie pozwolę żadnemu liskowi, żeby zabrał mój czas, albo pieniądze, albo zdrowie. Dlatego, że my, chrześcijanie, mamy coś więcej do zrobienia. Amen? Kolejny ten lis to jest niskie poczucie wartości. Chciałbym przeczytać taki fragment o Gedeonie. Zapisany jest on w Księdze Sędziów w 6 rozdziale. od 12 wersetu. W tym czasie Izrael był najeżdżany przez wrogów. Słuchajcie, bardzo źle się działo. Ludzie, wiecie, gdzieś w zakamarkach chowali jedzenie, w miejscach, w których nie powinno się to jedzenie znać. Była taka bieda i tak wróg ich ciemiężył, że oni po prostu bardzo byli lękliwi wtedy. I anioł pojawia się u Gedeona. I czytamy tak. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: Za pozwoleniem, panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie był wywiódł nas z Egiptu, czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midiańczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: Idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków. Czyli to jakby rozmowa, wiecie, dwóch osób. Jeden o jednym mówi, drugi o drugim, tak? Pojawia się anioł i go wita, mówi: mężu waleczny, witam ciebie. A ten mąż, Gedeon, mówi powoli. To gdzie był Bóg w tych czasach? Co Bóg teraz robi? A Pan do niego dalej mówi: idź w tej mocy twojej, idź w tej mocy, którą ci daję i pokonasz swoich wrogów. To ja cię wysyłam. A Gedeon ma swój tor myślenia i Gedeon mówi znowu tak. On zaś rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój. Czym wybawię Izraela? I mówi tak. Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. Co on chciał powiedzieć? Jestem taki mały, co ja mogę zrobić? Nie widzę działania Bożego, mam wiele wątpliwości, gdzie jest Bóg, co zrobił. Mój ród nie jest za duży, na dodatek nie jest najbogatszy, okazuje się, że jest najbiedniejszy. Ja jeszcze jestem najmłodszy. Czy ten człowiek miał takie, wiecie, poczucie własnej wartości, poczucie tego, że on może coś zrobić w swoim życiu, że on jest powołany przez Boga i że Bóg ma plan dla jego życia? To było bardzo dalekie od niego. Ale zobaczcie, jak ta historia się cała zaczęła. Bóg przyszedł do niego w postaci anioła i powiedział: witaj, mężu waleczny. Bóg nie przyszedł do niego i powiedział: hej, ty, najbiedniejszy i najmłodszy. Tak? Tylko Bóg, kiedy go przywitał, to on go przywita i mówi: witaj, mężu waleczny. Mam dla ciebie zadanie. Ty jesteś, no dokładnie pasujesz mi do tego zadania. Masz tą moc, którą możesz użyć do tego, aby wykonać to, co jest przed tobą, aby pokonać swojego wroga. To było Boże spojrzenie na tego człowieka. A ten człowiek patrzył na siebie i mówi: najmłodszy dzieciak, tak? Najbiedniejszy, ród nie największy, czy z czym tu do ludzi, tak? Ale Boże spojrzenie było inne. I powiem wam, że Bóg patrzy na każdego z nas właśnie w ten sposób, jak na Gedeona. Bóg widzi w nas to, co inni ludzie mogą nie widzieć, tak? Bóg widzi w nas te rzeczy, których my sami czasami nie dostrzegamy. I nie mówię tutaj, żebyśmy chodzili w pysze, jaki ja to jestem mądry, albo doskonały, albo bogaty, albo odważny i tak dalej. Ale chodzi o to, żebyś dostrzegł w sobie, że jest Bóg, który ciebie wybrał. Żebyś dostrzegł w sobie to, że ty masz wartość przed Bogiem. Żebyś dostrzegł w sobie to, że ty masz Boże obdarowania, które możesz użyć. Bo jeżeli tego nie dostrzeżesz i nie pójdziesz za tym, to właśnie będziesz siedział cały czas z poczuciem, że inni mogą, a nie ty. Że inni są lepsi, a nie ty. I to jest złe, bo Bóg mówi do każdego z nas i każdego z nas wybrał. I każdy z nas jest szczególny dla Boga. I Bogu zależało na każdym z nas. Nie tylko na mnie, tak? Albo na którejś z was, ale na każdym. I kiedy ty mówisz do Boga, to możesz się powołać na te słowa. Że Bogu zależało na tym, żebyś ty się urodził. Że Bogu zależało na tym, żebyś ty żył i przeżył dobre życie. i że Bóg umieścił w tobie dobre rzeczy, żebyś mógł z tego skorzystać. Amen? I chwała Bogu, Gedeon poszedł za tym słowem. Gedeon przyjął to, co Bóg mu powiedział i faktycznie stał się mężem walecznym. Więc przyjmij to słowo, które mówi o tobie, że jesteś Bożym dzieckiem, że jesteś wartościowy, że jesteś wypełniony Duchem Świętym, że masz talenty, że jesteś obdarowany, że możesz zrobić coś nieprawdopodobnego w swoim życiu, niemożliwego, coś, co będzie ponadprzeciętne, coś, co po prostu otworzą inni ludzie oczy, pytą, jak on to zrobił, czy to jest możliwe, żeby to on mógł dokonać. Czy tak? Taki jest Bóg. Więc odrzućmy niskie poczucie wartości, a przyjmijmy Boże poczucie wartości. Amen? Przyjmijmy, że Bóg jest tym, który nadał mi nową wartość. Jest to powiedziane, że jesteśmy wykupieni nie ani złotem, ani srebrem. Nie jesteśmy wykupieni żadną pieniędzmi, ale jesteśmy odkupieni cenną krwią Jezusa Chrystusa. Ktoś za ciebie zapłacił. Nigdy nie będziesz miał tyle pieniędzy, że ja się odkupię sam. Ja się wykupię. Tak? Jezus to zrobił i ty jesteś cenny. I nie daj sobie wmówić nigdy przez ludzi albo przez myśli, że to nie ma sensu, że nie jesteś cenny, że twoje życie nie ma sensu. Jezus jest z tobą. On zapłacił cenę potężną, żeby twoje życie miało wartość. Amen? I zawsze o tym pomyśl. Zawsze pomyśl, że Jezus właśnie ciebie wybrał i tobie nadał tą wartość. Przyjmij to. Amen? Więc podsumowując, czytamy w Księdze Przypowieści w 4 rozdziale, werset 23, tak. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, twojego wewnętrznego życia. Strzeż go, żeby tam nie dostał się przeciwnik, żeby tam nie dostała się zła myśl, żeby nie dostał się żaden lisek, coś, co miałoby tobie zaszkodzić. Zacznij chronić siebie, zacznij chronić swój umysł, zacznij chronić siebie, tak? Zacznij chronić po prostu to, co jest w środku ciebie, żeby zaczęło się to budować, żeby zaczęło to wydawać owoce. Zniszcz wszelkiego szkodnika, tak? Więc buduj swoją wiarę. Intencjonalnie, świadomie, podejmij nawet dzisiaj takie wyzwanie, że ja będę budował swoją wiarę. Będę słuchał Słowa Bożego, nie będę odpowiadał niewiarom i kpinom, ale zaufam Bogu, uchwycę się Słowa. Znajdę obietnicę w Słowie Bożym na temat mojej sytuacji, uchwycę się tego i będę się tą obietnicą modlił. Będę reagował wiarą. Miej wiarę. Postanów, że będziesz korzystał dobrze ze swojego języka. Zamiast przekleństwa mów błogosławieństwo. Zamiast negatywnych rzeczy zacznij mówić pozytywne. Zamiast narzekania zacznij dziękować. Postanów korzystać dobrze ze swojego języka. Miej postawę posłuszeństwa. To zawsze przynosi błogosławieństwo, tak? Kiedy jesteśmy posłuszni. Ciesz się wolnością w Chrystusie. Bóg w Jezusie Chrystusie ma wolność dla każdego, kto tutaj siedzi i kto tego słucha. Wolność, wolność, wolność w imieniu Jezusa Chrystusa. Możemy się tym cieszyć. I pamiętajmy o tym, że jesteśmy cennymi ludźmi. Jesteś cenną osobą w Jezusie Chrystusie. Jesteś cenną osobą z wieloma obdarowaniami. Nawet jeszcze nie wiesz, ile rzeczy możesz dokonać w swoim życiu. Tak? Nawet jeszcze nie jesteś tego świadom, jak wiele rzeczy przed tobą, fajnych rzeczy, ciebie czeka. Ale musisz być jak Gedeon, który te wszystkie rzeczy jednak zostawił na boku, tą swoją niewiarę, te swoje wątpliwości, te próbowanie Boga, czy to runo będzie mokre, czy trawa będzie mokra, czy to wszystko, wiecie, on miał taki, to był skomplikowany jakiś przypadek, ale to w końcu Bóg był bardzo cierpliwy, jeśli chodzi o niego i dał mu wielkie zwycięstwa. Bóg może dać te zwycięstwa każdemu z nas. Bóg może dać te zwycięstwa tobie. Amen? Trzeba po prostu pójść. A każdego liska, tak? Każdego po prostu, każdego lisa, każdego wroga, to, co próbuje zniszczyć nasze wewnętrzne życie, to nie Bóg ma wyrzucić, ale to ty powinieneś się temu przeciwstawić, tak? Aby podniosła się jakość naszego życia w Bogu, tak? Abyśmy stawali się silnymi chrześcijanami w Bogu. Abyśmy stawali się silnym kościołem w Bogu, tak? Abyśmy byli ludźmi, którzy umieją oddziaływać na innych, bo mamy coś w sobie, tak? Amen? Halleluja. Może powstańmy, zaczniemy się modlić. Chciałbym, oczekuję, że podejmiesz jakieś decyzje w swoim życiu, albo za Boga za coś przeprosisz, albo po prostu, wiesz, zrobisz coś, co odpowiesz jakoś na to słowo, tak? Bo też Duchu Święty, może badaj mnie. Badaj to, co jest nie tak. Gdzie jest lisek, tak? Gdzie jest lis? Co odrzucić? A przyjmij to, co jest Boże. Przyjmij Boże życie. Jezu, dziękujemy Ci za Twoje życie, które jest w nas. Jezu, dziękujemy Ci za życie, które wypływa z nas, Panie, za rzeki wody żywej, które płyną w nas, że Ty umieściłeś swojego Ducha Świętego. Panie, Twoje zbawienie w nas. Dzięki Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Jezu. Duch Święty, ja modlę się o Twoje takie działanie w naszych sercach. O przekonanie, Panie, o to, aby niszczyć przeciwnika, aby niszczyć rzeczy, które chciałyby nas zniszczyć, ale wziąć to, co Ty masz dla nas, Panie. Wziąć wolność, wziąć Twoją wartość, Jezu. Używać Twojej wiary, używać słowa, używać języka właściwie. Jezu, my to przyjmujemy. Przyjmujemy Twoje zwycięstwo w każdym obszarze naszego życia. I pokutujemy, odwracamy się od rzeczy, które mają nas zniszczyć, które przeciwnik wysyła, aby nas zatrzymać. Chcemy przyjmować, Jezu, wszystko to, co Ty zaplanowałeś dla nas. Jezu, dzięki Ci za to.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.